Zacznijmy od takiego ogólnego pytania do Pana, Panie Przewodniczący. Więc jakby Pan scharakteryzował współczesny kapitalizm? Czy mamy, wydaje się, że mamy już do, jakby z głowy neoliberalizm, że to już minęło, że to już jest za nami? I czy w związku z tym jesteśmy blisko jakiegoś stanu równowagi? Czy może są jakieś takie sprzeczności wewnętrzne, które może są nierozwiązywalne, a może tylko trzeba łagodzić i szukać jakichś takich bardziej optymalnych rozwiązań?
Dobre pytanie, czy w ogóle powinniśmy używać liczby pojedynczej i mówić o kapitalizmie, czy powinniśmy mówić o wielu wymiarach. Ja chyba raczej skłaniam się ku tej tezie, że trudno mówić o jakimś jednym systemie, że tych kapitalizmów jest rzeczywiście wiele. No, odwołam się do tej takiej najbardziej znanej podstawowej kategorii podziału na koordynowaną i liberalną gospodarkę rynkową. I dobre pytanie, której jesteśmy bliżej. Ta Polska gdzieś wymyka się tym schematom i wymyka się tej dychotomii rzeczywiście, że jesteśmy jakąś tam wersją hybrydową. I trudno nas przyporządkować faktycznie do któregoś z tych konkretnych modeli. Przez długie lata wydawało się, że jesteśmy bliżej jednak tej liberalnej, że jesteśmy takim koniem trojańskim amerykańskiego czy anglosaskiego modelu w Europie. Ale w ostatnim czasie, jak przyglądam się tej otaczającej nas rzeczywistości i temu, w jaki sposób wyciągamy błędy ze zdarzeń i zjawisk, które zaczynają nas otaczać, czyli wcześniej pewnie ponad dekadę temu kryzys finansowy, pandemia, wojna, ale głównie chyba pandemia, to zaczynamy myśleć tymi kategoriami, które wskazywałyby na to, że jednak ta jakaś wersja koordynowanej gospodarki wolnorynkowej jest najlepszym modelem, bliższa też mojemu sercu, mojemu światopoglądowi i temu, w jaki sposób ten świat powinien być wokół nas urządzany. Pewnie te 30 lat wszelkiego rodzaju zaniedbań i wiary w to, że wolny rynek załatwi wszystko, też wyrządziły sporo szkód i nie jest tak łatwo ten trend odwrócić i postawić się na nowe tory i wskazać tak, teraz będziemy budować koordynowaną gospodarkę wolnorynkową i już, bo to wymaga silnych, trwałych instytucji, a te jak chociażby związki zawodowe, dialog społeczny, to co wszystko składa się na tą koordynację, nie jest w zbyt dobrym stanie. Ale ja jestem optymistą i wierzę w to, że idziemy w kierunku jednak tej bardziej socjaldemokratycznej wersji kapitalizmu. Też słuchając, nie wiem, polityków, ekspertów, którzy jakiś czas temu, wiele, wiele lat temu byli święcie przekonani, że tylko ten liberalny model się sprawdza i jest właściwy, tak teraz też zmieniają zdanie, mówią innym głosem, mówią, że przejrzeli na oczy, że jednak to nie był dobry kurs. Oczywiście w dalszym ciągu mamy nawet w debacie publicznej ten taki skrajnie liberalny czy neoliberalny pogląd na to, co w życiu społecznym czy w życiu gospodarczym powinno mieć miejsce. Kiedyś Korwin-Mikke, obecnie Mentzen, w dalszym ciągu popularny wśród młodych ludzi, ale wciąż wierzę w to, że i tak było w przeszłości i tak będzie pewnie w przyszłości, że to jednak będzie margines i będziemy budować ten środek oparty o koordynowany model.
A czy nie jest tak, że może większym zagrożeniem dzisiaj dla takiego zrównoważonego modelu społeczno-gospodarczego jest populizm? Nie taki skrajny liberalizm, który pewnie dzisiaj jest jakąś ekstrawagancją, a właśnie populizm, bo jakby populiści generalnie nie potrafią rządzić i zazwyczaj to jest krótkotrwały taki efekt, który wydaje się, że gdzie społeczeństwo wydaje się, że jest fajnie, ale potem dochodzi...
Jest to także zagrożenie, ma pan rację i ja sądzę, że takim największym zagrożeniem wypływającym z populizmu to jest ten taki antypluralizm populizmu, czyli takie przekonanie, że władza państwowa wie najlepiej i jest w stanie zaadresować się bezpośrednio do każdego obywatela z pominięciem tej przestrzeni, która jest pomiędzy, czyli szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego.
Nie populizm.
W polskiej wersji populizmu to się spina, ale
czy zna pan w Europie bardziej etatystyczny kraj niż Polska?
No wszyscy wskazywali zawsze na Francję jako najbardziej etatystyczny kraj, natomiast tam społeczeństwo obywatelskie mówi i wypowiada się, tutaj władza nie słucha. Czy Macron też ostatnio zrobił ten błąd, nie słuchał społeczeństwa obywatelskiego, między innymi także związków zawodowych, co mają do powiedzenia. Natomiast to, co ja obserwuję w przypadku naszej obecnej władzy, jest to, że ona nie chce, nie potrzebuje w ogóle jakiegokolwiek głosu społeczeństwa obywatelskiego, włączając to także związki zawodowe. To znaczy, te związki zawodowe nie są im za bardzo do niczego potrzebne, bo oni są święcie przekonani co do tego, że doskonale wiedzą, w jaki sposób mają adresować propozycje dla świata pracy i tyle, i kropka.
A może odwrotnie, że związkom zawodowym państwo jest bardziej potrzebne z tego względu, że no, większa ilość członków.
W sensie
siły związków zawodowych.
Że na przykład liczba pracowników administracji, tak?
Tak
czy nie? Tak i nie. Ja też dostrzegam to. Oczywiście powinniśmy skupiać się i być bardzo silni w administracji publicznej, ale wcale nie do końca tak jest. Co ciekawe, w dużych firmach przemysłowych te związki zawodowe moim zdaniem są silniejsze niż w administracji publicznej obecnie, więc opierając się na tej takiej klasycznie rozumianej klasie robotniczej, te związki zawodowe wychodzą moim zdaniem w Polsce trochę lepiej niż opierając się tylko i wyłącznie na administracji publicznej, szeroko rozumianych usługach publicznych, bo nawet ten najsilniejszy branżowy związek zawodowy w Polsce, jakim jest Związek Nauczycielstwa Polskiego, też nie zrzesza zdecydowanej większości tych nauczycieli i pracowników oświaty w Polsce.
No, a ci, których zrzesza, to no może jeszcze będziemy rozmawiać o tym, bo ostatnio jesteśmy pod wrażeniem spotkania z nauczycielami, którzy pytani byli o to, co po Czarnku. Mhm. A okazuje się, że oni tak specjalnie nie mają wiele do powiedzenia.
Uh-huh. Okay.
No dobra, to jeszcze zanim dojdziemy do takich, bo chcemy zrobić taki przegląd wszystkiego, ale bo doszliśmy tutaj chyba w tej rozmowie do takiego pytania, ponieważ mówiliśmy krótko na razie o dialogu społecznym, o usługach publicznych, czyli do takiego pytania, czy europejski model społeczno-gospodarczy jest jakoś zagrożony. Czy powinien się obawiać czegoś? Czy pan widzi jakieś zagrożenia, które mogą wpływać na niego? Bo znaczy z jednej strony mamy oczywiście, jeśli dojdzie do takiej rywalizacji chińsko-amerykańskiej, czyli dwóch różnych systemów gospodarczych, z których jeden jest nam bliższy oczywiście, ale to nie jest też ten dokładnie model, który mamy tu w Europie. Ale z drugiej strony mamy też takie zjawiska jak właśnie postęp technologiczny, sztuczna inteligencja i tak dalej, co też stawia chyba nowe jakieś wyzwania, jak pan na to patrzy.
No tak, no, niewątpliwie Europa czy Unia Europejska stawia sobie za cel być tym globalnym graczem. Może słowo rywalizacja to nie jest zbyt właściwe słowo, ale może. Stany Zjednoczone, Chiny, czy Chiny plus BRICS, prawda, i tak dalej. Nie wiadomo jaka rola Wielkiej Brytanii w tym wszystkim, która wystąpiła z Unii Europejskiej. No niewątpliwie rysują nam się chyba te trzy bloki. Stanów Zjednoczonych, Chin i Unii Europejskiej. I Unia ma taką ambicję odgrywania znaczącej roli i odgrywania tej roli, biorąc pod uwagę to, że chce wygrać także tym europejskim modelem społecznym. To znaczy Chiny jako państwo co najmniej autorytarne, Stany Zjednoczone z tym takim swoim przekonaniem o przewadze rozwiązań liberalnych i Europa, która mówi, my wygramy, my zwyciężymy i jeszcze do tego dołożymy tą ważną cegiełkę, która nas charakteryzuje w postaci tego europejskiego modelu społecznego. Znaczy ja w to głęboko wierzę, że to jest ten klucz do sukcesu dla Unii Europejskiej. I strasznie cieszę się, ja pozytywnie patrzę na obecną Komisję Europejską, na to, w jaki sposób ona funkcjonuje, na rolę von der Leyen. Już nawet niekoniecznie w kontekście Junckera, bo ten postęp był widoczny, ale szczególnie w odniesieniu do Barroso. Znaczy to jest przepaść, to co dzieje się w tej chwili, a to, co mieliśmy, z czym mieliśmy do czynienia przy okazji Barroso. Wszyscy troje są z tego samego obozu, z Europejskiej Partii Ludowej, ale jednak wydaje się, że obecna Komisja Europejska zrozumiała, że ten europejski model społeczny nie może być tylko pustym hasłem wpisywanym w każdy dokument, prawda, tylko musi być czymś całkowicie realnym i namacalnym i musi być wzmacniany. I ja widzę, dostrzegam jako były wiceprzewodniczący, obecnie przewodniczący OPZZ, tą taką dosyć silną ofensywę socjalną czy społeczną z poziomu Unii Europejskiej. I ten Europejski Filar Praw Socjalnych i późniejsze obudowanie go tym planem działań na rzecz jego realizacji i to, że pojawiają się kolejne dokumenty, które faktycznie są na poziomie niższym faktyczną realizacją tych idei. No i teraz pojawia się pytanie, czy rzeczywiście Unia Europejska ma szansę odgrywać kluczową rolę, dobudowując sobie ten komponent społeczny. Ja głęboko wierzę w to, że tak i przyczyniam się jako OPZZ w ramach Europejskiej Rodziny Związków Zawodowych do tego, żeby to faktycznie miało miejsce.
No właśnie, ale dyskutujecie w tym gronie, to nie, jakby, czy pojawia się problem takiego właśnie, takiej refleksji, że może stoimy przed jakimiś nowymi zjawiskami, które mogą zagrozić temu systemowi? Czy na przykład jak wejdzie sztuczna inteligencja i zmiecie różne, tak powiem, zawody, to czy to nie zaskoczy
związków zawodowych? Tak, dlatego Unia Europejska jako pierwsza planuje wprowadzenie rozwiązań, które stawiałaby ramy, czy ograniczała, czy cywilizowałaby to, co chociażby w świecie sztucznej inteligencji się dzieje. Państwa Unii Europejskiej były jednymi z pierwszych, które chciały nie uregulować pracę platformową, prawda, która nagle się pojawiła i z którą nie wiadomo było do końca, co zrobić, kto to jest, gdzie jest pracodawca, gdzie jest pracownik i czy to jest pracownik i tak dalej, i tak dalej. I tu te prace są już na finiszu, jeśli chodzi o europejskie rozwiązania dotyczące tego. Kwestia algorytmów, bardzo dużo się także o tym mówi, prawda, czyli pojawienie się programów, które w świecie pracy mają coraz większe znaczenie, decydują o rekrutacjach, przyjęciach, zwolnieniach, premiach, awansach i tak dalej, i tak dalej. I my też jako związkowcy o tym mówimy, że jest bardzo silna potrzeba do tego, aby mieć kontrolę. To znaczy ten program, ten algorytm został przez kogoś skonstruowany, ktoś ten program napisał i ktoś go kontroluje, jakiś człowiek za nim stoi. My chcemy wiedzieć po prostu i chcemy wiedzieć, kto to jest i mieć z nim kontakt i mieć możliwość wpływu na to, w jaki sposób ten program funkcjonuje i w jaki sposób on został napisany. Zatem może nam się z zewnątrz wydaje, bo ja też spotykam się z takimi głosami, bo Unia Europejska działa za wolno, że to jakby ten młyn brukselski, prawda, działa za wolno, ale może mogłoby być to szybciej, no ale to wymaga jednak konsultacji, dogrania interesów. Tych interesów jest bardzo dużo i koniec końców wychodzi coś, co na co generalnie w zdecydowanej większości się zgadzamy i wdrażamy w życie i implementujemy do rozwiązań w każdym poszczególnym kraju członkowskim. Szybkość, widzimy to po naszym kraju, szybkie podpisanie ustawy może spowodować to, że za kilka dni się z tego wycofujemy i proponujemy coś zupełnie innego. Więc...
Na pewno taki system, trochę zmierzający w stronę takiej demokracji deliberatywnej, a może nawet nie trochę, może jakby tak wyraźnie zmierzający w tę stronę i oparty o dialog społeczny, na pewno jest taki bardziej stabilny i to nie ma się co śpieszyć, to się zgadza. To nas doprowadza do pytania o dialog społeczny, a to zostawiam Paweł, bo Paweł się zna na dialogu społecznym lepiej.
Nie ma dialogu społecznego, więc nie wiem, o czym będziemy rozmawiać. Jestem tutaj trochę informowany na bieżąco, nawet ze strony związku, bo znam ludzi, którzy są za dialogiem, ale jeżeli ja miałbym się spytać pana, to bym raczej pytał o to, czy w tej strategii pańskiej jako nowego przewodniczącego ten dialog właściwie skreślacie, czy chcielibyście znaleźć jakąś nową formę nacisku, wymuszenia wobec władz, żeby zachowywali się w sposób cywilizowany, bo jaki tutaj słowo?
No myśmy to przerobili w 2013 roku, prawda? Kiedy trzy centrale opuściły ówczesną trójstronną komisję, zorganizowały całkiem sporą manifestację we wrześniu na ulicach Warszawy. Potem najpierw zaprosiły pracodawców, potem dołączył do tego rząd i koniec końców w 2015 roku weszła nowa ustawa o Radzie Dialogu Społecznego, która miała być lekarstwem na wszelkie bolączki. I okazuje się, że moglibyśmy napisać nieprawdopodobnie jak perfekcyjną ustawę, to i tak diabeł tkwi w tym, w jaki sposób ona jest wykonywana, czyli jak my ją rozumiemy i jak ją wcielamy w życie, jak ją praktykujemy po prostu, bo praktyka społeczna tego dialogu społecznego jest ważniejsza niż jakakolwiek najpiękniejsza ustawa. No i jakby to, co było przedmiotem potężnego sporu, oburzenia i tego, że koniec końców te trzy centrale zdecydowały się opuścić trójstronną komisję, jest powtarzane w tej chwili. To znaczy, że władza jakby nie potrzebuje, mówiliśmy o tym antypluralizmie, czy pan profesor mówił o etatyzmie. Jakby miało być pięknie, a wyszło jak zawsze, bo tu nie chodzi o to, czy mamy lepszą czy gorszą ustawę, tu chodzi o to, czy my rzeczywiście wierzymy w to, że dialog społeczny nam jest do czegoś potrzebny. Ja uważam, że obecnej władzy ten dialog społeczny nie jest do niczego potrzebny. Ona tylko ona jest sprytna jeszcze, to znaczy ona nie robi tak kardynalnych błędów i nie robi tego w sposób ostentacyjny, bo tam przedstawiciele rządu, może nie w 100%, ale jednak pojawiają się, oni w retoryce są piękni, jeśli chodzi o dialog społeczny, odmieniają go przez wszystkie możliwe przypadki, tylko cóż z tego, skoro ten dialog nie jest praktykowany, to znaczy rzeczywiście nie mamy do czynienia z sytuacją, w której jakieś pomysły to w zakresie szeroko rozumianego ładu społeczno-gospodarczego są konfrontowane z tymi partnerami społecznymi i jest wypracowywane coś, co nie jest redukowalne do poszczególnych interesów poszczególnych stron, tylko jest wypracowaniem jakiegoś właśnie elementu tej społeczno-gospodarczej rzeczywistości. To, przepraszam, dokończę jeszcze. To, co trochę dzieje się na poziomie unijnym właśnie, jeśli chodzi o europejski dialog społeczny, gdzie Komisja Europejska jest zobowiązana do tego, żeby skonsultować z partnerami społecznymi na dwóch etapach, co do możliwego kierunku i co do możliwej treści, tak? Czy mamy kierunek, mamy pewną ideę, mamy coś chcemy zrobić i ta Komisja Europejska pyta partnerów społecznych, co wy w ogóle myślicie na ten temat, czy uważacie, że to powinno być w jakiś sposób uregulowane? Oni dają informacje zwrotne i potem Komisja Europejska też w trakcie konsultacji dokonuje uszczegółowień i produkuje gdzieś tam ostateczny dokument, czyli mamy te księgi,
zielone i białe.
Tak, mamy te słynne księgi, które się pojawiają, prawda? I też partnerzy społeczni mogą zadecydować, że no nie, okej, my w sposób autonomiczny się dogadamy i potem będziemy wnioskować albo chcemy to przekształcić w formę dyrektywy za zgodą komisji, albo nie i tak dalej, i tak dalej. Czyli te jakby ramy, one istnieją w Unii Europejskiej, one są bardzo interesujące, są praktykowane, czasami z różnym skutkiem, to różnie wychodzi, niemniej jednak ta dwukierunkowość działa. W Polsce mamy do czynienia z taką sytuacją, w której dyskutujemy sobie i nic z tego nie wychodzi. I tyle.
Ale w większym stopniu. Czemu?
Bo po pierwsze, już sobie powiedzieliśmy, bo władzy w gruncie rzeczy to jest do niczego niepotrzebne, bo jest przekonana do własnych racji i tyle.
Wie najlepiej.
A po drugie, moim zdaniem, wciąż to kiedyś opisywał, moim zdaniem, w super książce profesor Gardawski, Dialog Społeczny w Polsce, że historycznie była tendencja różnych podmiotów dialogu społecznego do tego, żeby dogadywać się z władzą indywidualnie i załatwiać swoje interesy w sposób indywidualny. On to nazwał tym bypassowaniem, prawda, i tyle. I mamy z tym do czynienia na przykład teraz, kiedy lada moment rząd ogłosi z Solidarnością jakąś formę porozumienia, prawda. Kiedy,
tak. Ale patrzę tutaj na to zdjęcie, ten facet też taką koncepcję miał.
Miał.
Tak, żeby się tak właśnie dogadywać indywidualnie z tym i...
No tak, jakby, prostu... bo to były lata 90, tak, prawda? Tak, mniej więcej równolegle i OPZZ i Solidarność doszły do wniosku, że to takie ścisłe powiązanie z władzą im jednak nie służy. I w przypadku Solidarności tu nastąpił taki powrót do tego
wszystkiego. Nic na tym specjalnie nie wygrali, tak myślę.
No ja osobiście też czekam na szczegóły tego porozumienia, natomiast to niewątpliwie, no i jakby to jest chichot, bo z jednej strony Solidarność w 2013 roku była najbardziej radykalna, jeśli chodzi o to wyjście z Komisji Trójstronnej. Tak. Najbardziej aktywna, jeśli chodzi o pracę nad nową ustawą o Radzie Dialogu Społecznego. I teraz ją podkopuje. Znaczy, jakby to jest, wylewa z kąpielą swoje dziecko, można powiedzieć. No tak to należałoby nazwać.
Ale uważa pan, że dialog społeczny jest jakby taką nieodzowną częścią tego europejskiego modelu społecznego i gospodarczego?
Oczywiście.
I to jak go naprawić, zakładając, że zmieni się władza?
Znaczy, jak naprawić? No, czy moim zdaniem to się wszystko musi wyjaśnić w głowach, to znaczy...
Władzy? Nie,
tak.
Bo, a wy z pracodawcami macie problemu, żeby...
Nie mamy problemu. Czasami jest łatwiej, czasami jest trudniej, ale wystarczy sobie wejść na stronę Rady Dialogu Społecznego, na stronę internetową i zobaczyć, jakie są efekty tego dialogu społecznego, jeśli chodzi o dialog autonomiczny. My naprawdę potrafimy w wielu sprawach się porozumieć, znaleźć złoty środek. W wielu takich sprawach na poziomu, nie wiem, branżowego, sektorowego, to było naprawdę fajnie widoczne w czasie pandemii, w czasie wysokiej inflacji, jakie są nasze propozycje w różnych segmentach. Przemysł motoryzacyjny, hutnictwo, przemysł energochłonny i tak dalej. Potrafimy się porozumieć. I to pozostaje w próżni. To ładnie wygląda na stronie internetowej. Natomiast nie widać tego efektu w postaci tego, że istnieje jakiś, w ośrodku władzy istnieje jakiś centrum, które to analizuje i dokonuje chociażby na takim etapie prób implementacji tego, włączenia do obecnego systemu, plus raportowanie, jak to wygląda i tak dalej.
A może władza nie jest potrzebna do tego? Może drogą jakichś układów zbiorowych na przykład można by to osiągać.
Które są niesłychanie słabe.
Słabe. A właśnie, a może je wzmacniać? Może pójść drogą nie jakby oczekiwania, aż władza się przychyli, tylko właśnie wzmocnić instytucjonalnie układy zbiorowe.
No właśnie, i to też jest, no tak, tylko zawsze pracodawcy twierdzili, że te układy zbiorowe są im do niczego niepotrzebne w gruncie rzeczy, choć ja uważam, że są im potrzebne. I przykład, nie wiem, krajów skandynawskich pokazuje, gdy się rozmawia z przedsiębiorcami czy z pracodawcami krajów skandynawskich, oni mówią, że nam to jest potrzebne, nam, nie wiem, ogranicza chociażby koszty transakcyjne, chociażby pierwszy z brzegu argument. Ale i znowu powiem, z optymizmem patrzę na to, co wyszło z Unii Europejskiej, czyli ta dyrektywa z jesieni zeszłego roku pod nazwą w sprawie adekwatnych wynagrodzeń w Unii Europejskiej, która nie tylko dotyczy wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej, ale ma tam taki solidny artykuł dotyczący wzmocnienia układów zbiorowych pracy. Teraz trwa praca nad tym, w jaki sposób przełożyć to na polskie prawodawstwo i naprawdę staram się, żeby to nie była wydmuszka znowu, żebyśmy mieli piękne zapisy na papierze, żeby zaspokoić Komisję Europejską, że coś mamy, ale żeby rzeczywiście to w jakiś sposób wzmocniło te układy zbiorowe pracy. Nie idzie to łatwo, ale też ci liderzy organizacji pracodawców zaczynają mówić, no tak, jednak te układy zbiorowe należy wzmacniać. Chociażby między innymi po to, żeby solidnie odgrodzić się od władzy i też budować jakąś formę dialogu społecznego i zinstytucjonalizowania stosunków pracy na poziomie przedsiębiorstw czy też branż. Najlepiej by było sektorów.
No i wtedy dialog społeczny też się wzmacnia, tak. Bo trzeba negocjować,
tak.
Wykładać argumenty na stół i szukać porozumienia z dobrą wolą z obu stron.
Dokładnie tak. A ja widzę, jak to na poziomie praktyki wygląda, na poziomie przedsiębiorstw, to ten dialog wychodzi w większości przypadków całkiem nieźle. To znaczy, nie wiem, negocjacje płacowe, jakieś protokoły dodatkowe do układów zbiorowych pracy, one wychodzą. Znaczy, to działa. Jak ktoś mi mówi, że... No właśnie to jest pytanie, o jakim poziomie dialogu społecznego my mówimy, bo możemy mieć pretensje do tego poziomu krajowego, ale
na dole jest lepiej.
Ale na dole jest lepiej. Tam, gdzie są też związki zawodowe, bo przecież mamy gro przedsiębiorstw, w których tych związków zawodowych.
Może problemem jest słabość związków zawodowych w Polsce.
No ale mamy też, no tak, niewątpliwie.
Spójrzmy na Francję, porównajmy się z Francją.
A uzwiązkowienie jest niższe niż w Polsce,
ale
procentowo rzecz biorąc. No tak, ale mają też, ktoś ostatnio usłyszałem takie stwierdzenie, że dla Francuzów, to chyba też Gardawski powiedział, że dla Francuzów protestowanie to jest sport jak sport narodowy, prawda?
Moja córka spędziła ostatnio parę lat we Francji, ona twierdzi, że Francuzi mają, to nie do publikacji oczywiście, Francuzi mają takie dwie tradycje, takie hobby. W sobotę po południu idą jeść lunch w parku, nie? Kupują sobie tam sery, wino, idą tam koszyczek tego, a w niedzielę idą właśnie protestować, strajkować, protestować raczej. Takie tradycje taka.
No ale tak jakby spojrzymy na inne kraje, no to nie jest tak, że cała Europa jest taka jak Francja, a my jesteśmy jacyś inni, tylko raczej ta Francja jest troszeczkę inna niż cała reszta Europy.
Poza tym oni są wrażliwi na każde euro, które im wypływa z kieszeni bardziej niż ktokolwiek.
Czyli nie ma takiego, nie macie takiego przekonania, że jakby no jest jakiś problem taki strukturalny, że ludzie nie chcą wstępować do związku, że
My się z tym problemem borykamy od lat 90. i to tyle książek zostało napisanych, że moglibyśmy o nich godzinami rozmawiać. Ja się z tymi tezami w większości zgadzam, też o nich pisałem. Te problemy są i wewnętrzne, i zewnętrzne, takie i strukturalne, i takie gdzieś tkwiące w związkach zawodowych, które gdzieś tam przegapiły ten okres, no nie potrafią też trochę zrozumieć otaczającej rzeczywistości, nie za bardzo też potrafią. My staramy się na poziomie OPZZ też temu radzić, nie wiem, szkoląc, ucząc w jaki sposób to robić skutecznie, trochę wykorzystując także doświadczenia związków zawodowych zachodniej Europy. Nie jest to na masową skalę, no ale coś robimy. No to jest taka praca u podstaw, niewidoczna tak naprawdę i nie przynosząca takich namacalnych efektów tu i teraz od razu, że my widzimy ten postęp. To musi być rozłożone na lata, ale też mamy wiele lat zaniedbań gdzieś, no tych lat, głównie lat 90., lat 2000 także. odbudowanie zatem tego będzie trwało. Ja się cieszę, bo jakby ten spadek uzwiązkowienia, on do pewnego stopnia został zatrzymany. Jak spojrzymy sobie na statystyki, to tych kilkanaście procent uzwiązkowienia to mamy od dobrych 20 lat mniej więcej, no 15-20 lat, co oznacza, że siłą rzeczy związkowcy odchodzą na emeryturę, no ale gdyby nie przychodzili nowi, to byśmy mieli, no nie wiem, już 5, 4 czy coś takiego, prawda? A jednak są, jednak przychodzą i ja widzę, pojawiają się nowi. To też nie jest proste, ta cała dyskusja o pokoleniach, jak to pokolenie, jak z nimi rozmawiać i tak dalej, i tak dalej. Też my wewnętrznie tutaj mamy. Rzeczywiście trzeba nieco innego podejścia, nieco innych rozmów, trochę więcej dać swobody, trochę zrozumieć. Sam byłem kiedyś młodym związkowcem, więc wiem, jak na mnie patrzono, jak postrzegano mnie z jakimiś dziwacznymi pomysłami kiedyś. No i jakby na pewno nie można tego odpuścić. Ja cieszę się, że porównując 2023 do 2013 albo 2003, to tutaj trudno znaleźć związkowca w OPZZ, który by powiedział, nie, organizowanie nowych związkowców nie jest potrzebne. Nie. Kiedyś tak. Jakoś to będzie, prawda? Teraz wszyscy są co do tego przekonani, że bez pracy na rzecz uzwiązkowienia daleko nie zajedziemy. Jakby nie można tego pozostawić samopas, że to samo nie przyjdzie. Trzeba jednak taką wewnętrzną pracę wykonać. Plus, i to jest jakby, to jest wyzwanie dla organizacji związkowych, które już są, plus otwieranie się na nowe segmenty, czyli pokazywanie, że uzwiązkowienie może następować także w tych sektorach, w tych przedsiębiorstwach, w których ich nie ma. Oczywiście jednym wielkim znakiem zapytania jest, co zrobić w tym sektorze mikro, małych firm, prawda, i w jaki sposób to zrobić. I być może odpowiedzią są te układy zbiorowe pracy. To znaczy mechanizm, tak jak w wielu krajach europejskich, rozszerzenia układów zbiorowych pracy. Czyli silni się dogadują, tworzą jakieś rozwiązania ogólne dla danego sektora i potem ten układ zaczyna obejmować wszystkich, co do wynagrodzeń, warunków pracy i tak dalej, i tak dalej. I wtedy jakby nie martwimy się o to, załatwiamy to jakby za nich. No, wychodząc z tego ważnego założenia, że związki zawodowe oczywiście to są organizacje swoich członków, ale reprezentujące wszystkich pracowników.
A to jest kwestia praktyki, czy to wymaga jakiejś instytucjonalnej obudowy, czy prawnej?
Moim zdaniem praktyki. W prawie jest przepis, który pozwala w tej chwili przez ministra do spraw pracy na wniosek obu stron rozszerzyć ponadzakładowy układ zbiorowy pracy na przedsiębiorstwa, które nie są objęte tym układem, które nie przystąpiły do tego układu. Jest naprawdę taki przepis w kodeksie pracy, może zapomniany, ja go raz na jakiś czas wyciągam i pokazuję, proszę zobaczyć, jest to możliwe. Nigdy nie został on wykonany. Ja naprawdę też chciałbym, żebyśmy kiedyś z pracodawcami usiedli i stwierdzili, sprawdzam, wysłali do tego ministra do spraw pracy informację, że chcemy rozszerzenie jakiegoś ponadzakładowego układu zbiorowego pracy.
Daleko to droga musi być inicjatywa
dwóch stron. Dwóch stron. Tak. Taki jest przepis w kodeksie pracy.
Bez tej inicjatywy minister jakby
nie.
No to róbcie to.
No. Czyli ponadzakładowe musiało. No, tak, ja.
A czy w ogóle z tego, co pan mówi, to ja odnoszę takie wrażenie, że strategia związku, chyba wszystkich związków, raczej nastawia się na właśnie dialog niż na właśnie takie francuskie rozwiązania,
tak,
czyli takie
huknięcie. Mogę to potwierdzić. Mogę to potwierdzić i kiedyś robiliśmy takie wewnętrzne badania, pytaliśmy, którą formę reprezentacji interesów uważacie, że jest najskuteczniejsza, która powinna być preferowana i tak dalej. No to w zdecydowanej większości był ten dialog. Potem były te strajki, protesty, manifestacje, ale na pierwszym miejscu był ten dialog. Czyli mniej więcej ścieżka byłaby taka. Najpierw siadamy do rozmów i jeżeli one nic nie dają, to wtedy zastanawiamy się, co dalej.
To jest oczywiste, że zazwyczaj nic nie dają.
No, nie, no mówiliśmy o tym poziomie zakładu pracy. Nie, no.
Na niższym szczeblu.
Tak, na niższym szczeblu. Oni się raczej tam dogadują. Gdzieś tam gdzie nie idzie, to są te spory zbiorowe, prawda, i gdzieś być może na tym etapie rokowań lub mediacji gdzieś to jest rozwiązywane. No strajk faktycznie, też nie chcę otwierać tej dyskusji na temat strajków, bo to też jest temat naprawdę bardzo obszerny. Zdarzają się, cieszy mnie to, że nawet te strajki wygrane w ostatnim czasie się pojawiły i to ze Związku Zawodowego, z którego ja się wywodzę, czyli z Konfederacji Pracy i Parok Trzemesznie i ten głośniejszy w Solarisie pokazały, że po pierwsze jest to możliwe, po drugie da się. Tak?
Ale to mnie teraz doprowadziło do tego, co na początku, o czym na początku wspomniałem, czyli takich sprzeczności. Czy widzi Pan jakieś takie nierozwiązywalne sprzeczności, takie, które się nie da właśnie rozwiązać łatwo w ten sposób, jak Panowie mówią, czyli gdzieś na poziomie zakładu pracy się tam dogadujemy i tego, nie? Czy w tym całym systemie widzi Pan jakieś takie sprawy, które się tak nie da rozwiązać?
No to jakby gdzieś tam, jeżeli mówimy o dialogu społecznym na poziomie krajowym, to byśmy powiedzieli, że do tanga trzeba trojga. Tutaj głównym problemem jest ta władza państwowa, czy władza publiczna, państwo, tak? Natomiast na poziomie przedsiębiorstwa, no też czasami, i to też wiemy z badań, Gardawski też kiedyś przebadał tych przedsiębiorców małego i średniego sektora i też pokazał, że to nie jest jednolita grupa, że są tacy i tacy, są ci biznesmeni, są ci rzemieślnicy, są ci sfrustrowani, są ci paternalistyczni i którzy są niechętni dialogowi, oni są przekonani. To trochę taka, ci paternalistyczni, trochę tak jak obecna władza, że ja, dobry ojciec, przecież zawsze zrobię dobrze dla swoich pracowników, nie skrzywdzę go, nie skrzywdzę ich, byle tylko nie powstała jakaś niezależna struktura, która będzie głosem tych pracowników, no bo przecież ja wszystko wiem dla nich najlepiej. Wszystko zależy od tego, od tej świadomości, czy tej świadomości ekonomicznej, także tej strony biznesu, kapitału, prawda? Na ile uwierzy w to, że porozumienie z pracownikami ma swoją wartość i służy tak naprawdę przedsiębiorstwu, a nie odwrotnie.
Ja mam takie pytanie wynikające z tego, że słucham i staram się to rozumieć jako czytelnik tego, co będzie napisane. I jest już parę takich elementów, które jeszcze nie zostały według mnie w jakiś sposób uszeregowane. To znaczy, moje pytanie byłoby takie, jeżeli miałby Pan streścić w kilku punktach podstawy strategii działania siebie jako przewodniczącego i związku, któremu Pan przewodniczy, to rozumiem, że ten dialog byłby, tak jak zostało powiedziane, bardzo wysoko. Czy też są jakieś inne cele strategiczne? No bo przecież nie myślimy o najbliższym piątku. Myślimy nawet dalej.
Pytanie, czy dialog jest środkiem, czy celem? No moim zdaniem jest środkiem do gdzieś tam wprowadzania do szeroko rozumianego ładu społeczno-gospodarczego punktu widzenia pracowników. Tak? Możemy to robić na ulicy, a możemy to robić przy stole.
No dobrze, to co w takim razie jest głównym celem?
Głównym celem, który sobie stawiam, to jest zwiększenie skuteczności, a zwiększenie skuteczności będzie wtedy, gdy będziemy silniejsi po prostu. I znowu wracamy do tej dyskusji, że jakby ja się przede wszystkim będę skupiał na tym, żeby organizacje członkowskie OPZZ były liczniejsze i żeby umiały budować swoją siłę także, no bo OPZZ jest konfederacją, jest konglomeratem organizacji, nie jest związkiem jednolitym, tylko jest konglomeratem organizacji, które go tworzą i które kiedyś zdecydowały się, żeby do niego należeć. Zatem wszystko swoje podstawy ma w skuteczności i w tej sile. Znaczy, skuteczniejsi będziemy wtedy, kiedy będzie nas po prostu więcej. I bez względu na to, na jaki poziom patrzymy. Na poziomie przedsiębiorstwa skuteczniejszym związkiem będzie ten, który będzie nie skupiał, nie wiem, 5% załogi, tylko 20% albo 30% załogi. Bo wtedy będą bardziej znaczącym, istotniejszym partnerem do rozmów z tym przedsiębiorcą. I to wie każdy praktyk, każdy związkowiec, który przez to przeszedł. Ja będę skuteczniejszy wtedy, kiedy będę wiedział, że za mną nie stoi 500 000, tylko 700 tysięcy, prawda, pracowników. I tyle. I to jest klucz do sukcesu. To się będzie przekładało w większą rozpoznawalność, także zdolność do tego, żeby wyjść poza związkową bańkę z naszym programem, postulatami, które nie tylko skupiają się na sprawach pracowniczych, ale są też jakąś taką elementem wizji urządzenia państwa, prawda, czy urządzenia Unii Europejskiej także, jeżeli mówimy o tym szerzej. Więc pan profesor mnie zapytał o kilka punktów, a ja bym to streścił w jednym. To znaczy wszystko gdzieś ma swój początek. Jak będziemy coraz mniej liczni, jak to uzwiązkowienie będzie spadało, to będzie jak domino, to się będzie wszystko sypało. Ja muszę odbudować się podstawę.
Mówił pan, że to jest w miarę stabilna taka...
To tak, ale to mnie nie cieszy. To znaczy ja przede wszystkim chcę doprowadzić do tego, że ludziom związki zawodowe będą się pozytywnie kojarzyły, że warto, że jak mam problemy w miejscu pracy, to pierwszą rzeczą, którą będę myślał, to nie to, jak zmienić pracę albo dostosować się do trudnych warunków, przeczekać, może minie, tylko w jaki sposób reagować. Tak jak Hirschman kiedyś sformułował te trzy typy działań, lojalność, krytyka, rozstanie, to ja bym chciał, żeby dominowała ta krytyka, prawda? Nielojalność, nie rozstanie, czyli nie wyjście, nie opuszczenie, nie stwierdzenie, to ja zmienię pracę i to poszukam sobie czegoś innego. Nie, moim celem jest to, żeby ludziom do głowy wbiło się, że najpierw to ja spróbuję trochę pokrytykować. Wiemy doskonale, że krytyka indywidualna raczej jest skazana na porażkę, bo przedsiębiorca zawsze będzie na silniejszej pozycji, ta władza biznesu będzie zawsze wyższa niż pozycja pracowników, a krytyka zbiorowa może tę nierównowagę balansować, równoważyć w jakiś sposób i do tego dążę, żeby ludzie mieli świadomość tego, że niekoniecznie muszą opuszczać swoje miejsca pracy, niekoniecznie muszą godzić się na to, z czym mają do czynienia tu i teraz, ale aby krytykowali, a krytyka zbiorowa jest najskuteczniejsza.
A wierzy pan w społeczną odpowiedzialność biznesu?
Szczerze?
Nie.
Nie, w ogóle ja mam problem z tym pojęciem społecznej odpowiedzialności biznesu, bo jak ktoś mi mówi, że trzeba promować społeczną odpowiedzialność biznesu, to moje pytanie od razu brzmi, czyli co, generalnie tak z natury rzeczy biznes jest społecznie nieodpowiedzialny, tak? Czyli trzeba to po prostu promować.
Za mało może jest odpowiedzialny.
Może za mało jest odpowiedzialny. Trochę w tym takiego marketingu, trochę w tym moim zdaniem za dużo właśnie takiego, to się nie wiem, tam greenwashing też nazywa trochę, prawda, czyli takiego promowania.
No ale myśli się jakoś o klimacie się myśli,
ale
o
tym. Panowie, trochę musimy pikanterii wrzucić, musi być jakieś mocniejsze sformułowanie. Oczywiście pewnie znaleźlibyśmy przykłady tego, że faktycznie tak jest.
Dobrze, skoro pikanterii, to chciałem...
To jeszcze zakończę. No, gdzieś tam moglibyśmy po marksowsku powiedzieć, że te interesy no jednak są różne, prawda, i tyle. Przedsiębiorca myśli o zysku, pracownik myśli o tym, żeby też mieć jak najlepszą pozycję, jak najwięcej zarobić i mieć najlepsze warunki pracy. I teraz pytanie, czy myślimy tak radykalnie, taką teorią konfliktu, że to one są sprzeczne, czy one są jednak rozbieżne, no to ja bym sprzyjał ku tej jednak bardziej socjaldemokratycznej wizji, że są różne, czasami można się dogadać, czasami niekoniecznie, że to jest coś naturalnego.
Czyli raczej Bernstein, a nie Marx.
Ale pan mnie zapytał, ale jak pan mnie zapytał o tą społeczną odpowiedzialność biznesu, no to tak trochę bardziej tą teorią konfliktową poleciałem.
Dobrze. A to chciałem powiedzieć tak, jak rozumiem, że takim słowem kluczem jest skuteczność. To chciałem zapytać, czy uważałby pan za większą skuteczność, gdybyście uczestniczyli we władzy, w sprawowaniu władzy? Gdybyście mieli swoich posłów na przykład, Co już się oczywiście zdarzało, więc mamy do czego się odwoływać.
My tą dyskusję nawet wewnętrznie przeprowadzamy raz na jakiś czas. Ona wraca jak bumerang do nas. Szczerze? Nie.
Nie.
Nie. Nie.
Ja to rozumiem, ale jak pan rozwinął dla czytelników?
Bo moim zdaniem, bo to nie jest rola związków zawodowych, tak mi się wydaje. To nie jest rola związków zawodowych. My trochę, takim mówiąc takim współczesnym językiem, trochę jesteśmy bardziej lobbystami. Ja w gruncie rzeczy mogę odpowiedzieć na pytanie, a po co mi to szczęścia? Bo ja mogę starać się... Mogę, no tak, ale pewnie też... A może warto mieć po prostu dobre, jakby budować sobie właściwe relacje, czy przez instytucje dialogu społecznego, i to jest dobre pytanie, czy w relacjach dwustronnych na to, aby w większym stopniu naciskać na to, żeby te nasze rozwiązania były lepsze z punktu widzenia naszych interesów. Mamy, jakby z jednej strony mamy to doświadczenie 30 lat, gdzie związkowcy byli w parlamencie i jak ja się z tymi moimi dużo starszymi kolegami spotykam i z nimi rozmawiam, to oni kręcą nosem, kręcą głową i mówią, na dobre nam to nie wyszło.
Tak, to tak.
Że na dobre nam to nie wyszło. No, ja siłą rzeczy spotykam się z tymi, którzy wchodzili w skład Sojuszu Lewicy Demokratycznej i oni mówili, że w pewnym momencie stanęliśmy, jakby szliśmy na posiedzenie Rady OPZZ, która mówiła nam, mamy zachowywać się tak i tak, przychodziliśmy na posiedzenie klubu i ten klub mówił, że mamy dyscyplinę w głosowaniu i musimy zagłosować osobno, prawda? I jest dylemat.
No się Robert tłumaczy.
Ja nie byłem antyzwiązkowo nastawiony.
To raz. Dwa. No właśnie, bo to jest to pytanie, na ile związki zawodowe powinny być polityczne i to jest, jak rozumiemy słowo polityczność czy politykę. I polski język jest inny pod tym względem niż angielski, bo angielski ma dwa odrębne słowa na słowo politykę. Ma to politics i policy. Związki zawodowe są policy, tak? Czyli współtworzą politykę. No niewątpliwie są graczem politycznym, bo samo to, że nie wiem, chcę, aby nie wiem, były wyższa płaca minimalna w 2024 roku jest świadectwem mojej polityczności. Uczestniczę w grze politycznej. Natomiast czy ja koniecznie muszę być politics, czy ja muszę być graczem partyjnym, tak? Być w parlamencie? Niekoniecznie, nie wiem. Moim zdaniem nie. Ale może ktoś mnie w przyszłości przekona co do tego. Mnie naprawdę i też trochę korzystam z tego doświadczenia, kiedy jestem we władzach OPZZ, że można wytworzyć sobie, można próbować to na rzecz tych naszych postulatów lobbować. To jest skuteczne czy nieskuteczne, to jest już inna sprawa, z kim rozmawiamy, kto chce z nami rozmawiać, na ile te nasze postulaty są chwytliwe, na ile to się da, na ile się nie, to jest zupełnie już inna sprawa. Natomiast można to próbować robić poprzez instytucje bądź dwustronne relacje. Czy moja obecność w Sejmie dałaby dużo więcej? Ja uważam, że nie. Ale może mnie ktoś do tego przekona w przyszłości. Na razie uważam, że nie.
No może jest tak, że jednak nieobecni nie mają racji, jakich nie ma wtedy, kiedy ludzie są ciekawi na przykład. Bo tak szczerze mówiąc, ja nie wiem, kto reprezentuje związki zawodowe w obecnej władzy, w tym systemie, który jest.
Mówimy o rządzie, czy mówimy o władzy? Nie
no realnej władzy, takiej, która dzisiaj...
To jest odwrotnie, to w związkach, pytanie powinno brzmieć tak, kto w związkach reprezentuje obecną władzę, znaczy w jednym związku, czy nie, czy nie. Czy ten jeden związek, znaczy mówimy o Solidarności, jaka tam jest relacja?
Mnie jest trudno odpowiadać na to pytanie, bo ja tam nie jestem w środku. Znaczy tam mamy obserwujemy na zewnątrz, ale dużo więcej bym się dowiedział, gdybym był w środku. Na ile to jest, na ile jest wewnętrzna zgoda na to, na ile jest kontestowanie. Do mnie docierają jakieś sygnały, że nie ma takiej stuprocentowej zgody na to, w jaki sposób to wygląda. Że jest silne środowisko, które to kontestuje, uważa, że to jest zła droga, że jakby wchodzi się znowu w te same buty, w które wchodziła akcja wyborcza Solidarność i tyle. Natomiast jest bardzo trudno się na ten temat wypowiadać. Okay. Ja wiem, bo my prowadzimy wewnętrzne dyskusje w ramach OPZZ. Większość składu ciał statutowych, jakby nie patrzeć demokratycznej organizacji, jaką jest OPZZ, stwierdziła, nie wchodzimy w te buty, to znaczy nie chcemy być politics. Choć część, ale jest to mniejszość, uważa, że tak, że to powinno. Czyli też mamy wewnętrzne tarcia, wewnętrzne dyskusje, ale jednak większość uważa, że powinniśmy być policy i oddziaływać na środowisko polityczne poprzez wszelkiego rodzaju naciski. I tu już batlarz się otwiera, prawda? Co robić, jak? Jak przekonywać do tego, że to jednak my mamy rację, a nie tamci?
W tej rozmowie nie padło chyba jeszcze w ogóle ważne słowo, mianowicie nierówności. Będziemy publikować w tym też jakiś kawałek Piketty'ego, nie? Tak, żeby będzie też Giddens, nie? Tak, żebyśmy różne punkty widzenia mieli, ale no, ten Piketty jakby narzucił pewien taki ton w debacie publicznej. I teraz jakby pan się do tego odniósł, znaczy czy uważa pan, że ten system, ten współczesny kapitalizm jest w stanie znaleźć takie wewnętrzne mechanizmy, które będą sprzyjały łagodzeniu tych nierówności, czy to jest jakby trudne do wyobrażenia? I jakby pan też to przełożył na taki polski, na polski grunt, taki konkretny, czyli myślmy się na przykład o prawa kobiet. Czy to jest jakiś problem pana zdanie? Bo tak oczywiście się mówi, że te nierówności płacowe są mniejsze w Polsce niż w innych krajach.
No gdzieś tam oficjalne statystyki mówią, że są mniejsze. Do mnie docierają sygnały, że jednak są spore, że jednak gdzieś zbliżają się do tych 20%, choć oficjalne statystyki mówią chyba o 6%, co stawia nas w całkiem niezłej sytuacji. No, kapitalizm, no też wiemy to doskonale, że umiał się adoptować w pewnym momencie też poprzez swoje instytucje, też poprzez to, że inkorporował nie wiem, świat pracy do procesu podejmowania decyzji i to, co nazywano welfare state, czy to, co było tymi złotymi latami powojennymi, prawda, więc też trwają dyskusje, na ile istnienie Związku Radzieckiego miało wpływ na to, czy nie, i obawa przed tym, że ta rewolucja może nastąpić, jeżeli się ten kapitalizm nie będzie cywilizował i nie będzie bardziej inkluzywny. Też nie wiem, na ile to jest prawda, ale gdy ja rozmawiam też z przedstawicielami biznesu, to oni to rozumieją. To znaczy zdają sobie sprawę z tego, że nadmierne nierówności to jest problem. Że to prędzej czy później wyjdzie nam bokiem w inny sposób. Że jak będziemy, nie wiem, nie będziemy mieli w miarę sprawiedliwego systemu podatkowego, który też będzie miał charakter redystrybucyjny, nie będziemy mieć redystrybucyjnej polityki państwa, bez względu na wszystko, jakie są powody, na przykład tego, że niektórzy są mniej zamożni, mniej zaradni, a inni są bardziej zamożni i bardziej zaradni, no to doprowadzi to do konfliktu i może doprowadzić, ja też to tłumaczyłem wielokrotnie, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość wygrało, dlatego że odwoływało się też do resentymentów związanych z tym, że ktoś był pokrzywdzony, że komuś się nie udało i został pozostawiony sam sobie i oni to w ten sposób zagospodarowali. I to, ja też teraz prowadzę dyskusję, co się stanie, jak wygra opozycja i co się stanie, jak będzie realizowała politykę sprzed 2015 roku. No to ja mówię, istnieje duże prawdopodobieństwo, że Prawo i Sprawiedliwość w cuglach wygra kolejne wybory i to jeszcze z taką większością, jakich nam się nawet
nie odnosi. No chyba nie będzie realizowała, tak mi się wydaje, ale to zobaczymy.
A te kobiety?
Prawa kobiet, będziecie jakoś, skoro pan mówi, że nie jest tak dobrze, jak to wynika ze statystyk, będziecie jakoś działać?
I my też jakby mamy, gdzieś to jest w naszym programie, też mamy tutaj komisję do spraw równości, która o to też walczy. Mieliśmy kontakty z Kongresem Kobiet, jeśli chodzi o wspólne stanowisko w tej sprawie. Nasza przedstawicielka też bardzo aktywnie działała na rzecz prac nad dyrektywą. Znowu Unia Europejska. Znowu to, co dobre, spływa nam z Brukseli. To też nie jest przypadkiem, dlaczego ja tak z optymizmem patrzę na to, co.
Nas nie musi akurat tam przypominać, bo my działamy aktywnie na rzecz tego kierunku, który
jesteśmy szefami takiego Polskiego Stowarzyszenia Prointegracyjnego Europa. Aha. Od wielu lat, od Paweł od początku 2002 roku, a 2006. Ale też przy okazji powiem, że w tym stowarzyszeniu kiedyś mieliśmy taki program, tam aktywnie działaliśmy na rzecz spółek pracowniczych. Mhm. I jakby Pan do takiego pomysłu się odniósł? Czy to jest...
Jestem wielkim zwolennikiem partycypacji pracowniczej. Idea samorządnej Rzeczpospolitej naprawdę jest głęboko w moim sercu. I na przykład w programie OPZZ, może to jest, może nie mamy zbyt wiele, jeśli chodzi o taki ten program samorządnej Rzeczpospolitej, może nie za bardzo naciskamy, nie wiem, na spółdzielczość, ale na przykład jednym z naszych pomysłów jest to, żeby rozszerzyć możliwość wybierania przez pracowników przedstawicieli do rad nadzorczych także na sektor prywatny, nie tylko ten sektor skomercjalizowany. Jesteśmy takim wyjątkiem europejskim, bo u nas to jest tylko w spółkach skomercjalizowanych, które kiedyś były przedsiębiorstwami państwowymi. Tam jest ta możliwość wyboru przedstawicieli pracowników do rad nadzorczych. W naszym programie jest to, aby to rozszerzać, aby nie wiem, nowo powstała spółka prawa handlowego, spółka na przykład akcyjna, aby tam pracownicy mieli możliwość, możemy dyskutować, gdzie jest ten próg, nie wiem, 100, 200, 250 pracowników, aby to był ten próg, od którego rozpoczynamy dyskusję i jest obowiązek wyborów przedstawicieli pracowników do rad nadzorczych, tak jak w wielu spółkach to wygląda. To wymaga też odpowiednich szkoleń, to też jest gdzieś tam przedmiotem naszych wewnętrznych dyskusji, jak to zrobić najlepiej, czy pójść krok dalej i też mieć zagwarantowanego przedstawiciela pracowników w zarządzie, jak to jest w spółkach powyżej 500 pracowników w Polsce, też tych skomercjalizowanych.
Nie wiem, czy Pan wie, ale jestem z Pawłem Ryszkowskim autorem najpoważniejszych badań na ten temat w Polsce. Jeszcze mam zapasy tej literatury,
które można wykorzystać ewentualnie jako...
Cała wiedza na ten temat jest zawarta, więc jakby było potrzebne, to proszę dać znać.
Więc może to nie jest taki, bardzo mocne pójście w kierunku tej takiej wizji samorządności i partycypacji pracowniczej, czyli tak, nie, współdecydowania, tak? Czyli tego modelu niemieckiego współdecydowania z silną rolą rad zakładowych. No ale jakiś krok do przodu. A propos tego modelu niemieckiego, no to też może już nie teraz, ale w przeszłości raz na jakiś czas pojawiły się tam takie postulaty, a wyrzućmy związki zawodowe z zakładów pracy, żeby związki zawodowe były poza zakładami pracy. No co ja odpowiadam? Okej, no jest taki kraj w Europie, nawet jest ich 4, ale taki najbliższy nam, Niemcy, i faktycznie tam struktur związkowych w zakładach pracy nie ma. No ale co w zamian? Czy wprowadzamy w takim razie, podobnie jak w modelu niemieckim, rady zakładowe z silnymi kompetencjami do współzarządzania, z silnym udziałem pracowników w radach nadzorczych tych przedsiębiorstw? No bo jeżeli mówimy A, no to powiedzmy B, to czy co w zamian? I ja zawsze odpowiadam, naprawdę z dobrą wolą mogę usiąść do stołu i rozmawiać, w jaki sposób wprowadzić w Polsce model niemiecki. I faktycznie wtedy możemy rozmawiać o strukturach związkowych poza zakładem pracy, ale silnymi radami zakładowymi, w których, jak pokazuje praktyka niemiecka, 80% członków tych rad zakładowych to są ci, którzy mają legitymację związkową w kieszeni.
A obligatoryjny udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych spółek?
Może być?
Tak, jestem za. Tak. Jestem za.
To o czym w Unii Europejskiej tak dyskutuje.
Jeszcze jedno słowo tutaj nie padło. Samorządy. Samorządy terytorialne. Mhm. Czy widzi Pan samorząd jako partnera?
Tak, i nawet podjąłem działania w tej kwestii. Mhm. Sądzę, że samorząd terytorialny może odegrać z punktu widzenia związków zawodowych ważną rolę, jeśli chodzi o wzmacnianie układów zbiorowych pracy. O tym rozmawialiśmy. Spotkałem się z prezydentami dwóch miast, południowej Polski, nie wiem, czy można wymienić, można pochwalić, Sosnowca i Dąbrowy Górniczej, które prezydentami są, jeden jest z Lewicy, drugi jest z Platformy Obywatelskiej. I obaj bardzo byli otwarci na zrobienie takiego eksperymentu w postaci zawarcia układu zbiorowego pracy dla pracowników samorządowych. Bo mamy tam silne struktury OPZZ też. Tak, u nich. Czyli dla...
Czy w całej Polsce?
Nie.
Nie, nie. Tam na razie...
Dla samorządu Dąbrowy Górniczej i samorządu Sosnowca jesteśmy na dobrej drodze. Pewnie trochę jeszcze wody w Wiśle musi upłynąć, zanim faktycznie się tym pochwalimy, ale coś robimy. Czyli my możemy pokazać, dalej pokazać, proszę zobaczyć, to jest możliwe. Możemy zawierać układy zbiorowe na poziomie regionalnym, na poziomie gmin czy miast, które mogłyby być powielane także w innych miastach. I od tego moglibyśmy też zacząć. I pokazywać, że proszę, w tym mieście się udało, dlaczego tego nie zrobić, nie wiem, w Krakowie, w Warszawie, w Wrocławiu, w Zduńskiej Woli i tak dalej, i tak dalej.
A czy przedstawiciele samorządów są stroną tego dialogu społecznego? Bo kiedyś był taki pomysł, żeby komisję trójstronną przekształcić w komisję czterostronną, bo samorządy nie, są dużym pracodawcą.
Na poziomie wojewódzkich rad dialogu społecznego, tak. Są. Tam jest marszałek województwa, czyli z poziomu wojewódzkiego i wojewody, czyli regionalny przedstawiciel rządu. Natomiast są też takie instytucje, no i teraz zależy jak to wykorzystamy, które nazywają się powiatowe rady rynku pracy. To nie są rady dialogu społecznego, tylko powiatowe rady rynku pracy i tam też przedstawiciele samorządu są, zatem schodząc na poziom powiatu.
Okay. Słuchajcie, czas nam się skończył chyba. To pan przewodniczący ma na pewno inne obowiązki. Ja bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.